W Ewangelii Jana Pan Jezus do swoich uczniów w 13 rozdziale i 34 wersecie mówi takie słowa. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie i kochajcie jedni drugich, tak jak ja was ukochałem. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich, jak ja was ukochałem. Tak mówi Pan Jezus. Wiem, że to nie jest nic nowego. Ktoś powiedział mi, że jeśli nie wiesz, o czym wygłosić kazanie, to powiedz o miłości, bo zawsze będzie dobre. Jednak chcę dzisiaj zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy, które odnajduję ostatnio w Bożym Słowie odnośnie miłości. Miłości w Kościele, w społeczności, w tej koinonii, którą jesteśmy. Jak Pan Jezus nas umiłował? Odpowiedź na pytanie pomoże nam zrozumieć, jak my wzajemnie mamy siebie miłować. A jedną z odpowiedzi, bo jest ich choćby w Ewangeliach zawartych więcej, jedną, na którą chcę dzisiaj zwrócić uwagę, jest zapisana również w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należą do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik, przepasał się nim, następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. I teraz werset 12. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Moi drodzy, tak jak czytaliśmy, Pan Jezus uczynił to na dowód swojej miłości do swoich uczniów, do tych, którzy należeli do Niego. Ich pokochał i pokochał ich aż do końca. I w ten sposób dał wyraz temu, jak bardzo ich kocha. Umycie nóg w tamtym czasie, w tej kulturze, w której to się działo, należało do sługi, a często do niewolnika. Przychodził pan swojego domu, przychodził z miasta, czy przychodził z pola, przychodził z ulicy, po której się poruszał, w swoich sandałach, w których w tym klimacie zwykle było gorąco, więc spocone nogi z tym kurzem, myślę, że zawsze były brudne. Zawsze był na nich proch, kurz i brud. Dlatego często jakikolwiek posiłek, spotkanie zaczynało się od tego, że ci, którzy przybyli, mieli umyte nogi. Pan Jezus uczynił to wobec swoich uczniów. Nie musiał tego czynić. Ale zrobił to dlatego i zachęcał ich, aby oni również to czynili. Wiem, że są wspólnoty i społeczności, w których do dzisiejszego dnia na obraz tego, co, czy na pamiątkę tego, co uczynił Pan Jezus, ludzie obmywają sobie nogi fizycznie, tak, w miednicy, z użyciem mydła, ręcznika. Jednak myślę, że chodzi tu przede wszystkim o tą wartość duchową, której Pan Jezus chce nas dzisiaj nauczyć, o której chce nam przypomnieć. Umycie nóg to przede wszystkim uniżenie. To przede wszystkim postawa sługi i to przede wszystkim nastawienie serca. Pan Jezus uczynił to z miłości. I mówiąc o tym, miłujcie się wzajemnie, mówił o miłości, którą on właśnie w ten sposób praktycznie widział. Jeśli jesteś częścią tej wspólnoty, tej społeczności, a Boże Słowo dotyka ciebie i Duch Święty do ciebie przemawia dzisiaj, uznawaj innych za wyższych od siebie, a sam chciej być sługą. Pan Jezus dla swoich uczniów był nauczycielem, był mistrzem, był liderem, a jednak stać było go na to, aby tak bardzo się poniżyć, aby zdjąć swój płaszcz, aby się przepasać prześcieradłem, aby zająć się tymi brudnymi nogami 12 swoich uczniów. Te brudne nogi mogą też znaczyć dla nas to, że tak, gdy idziemy przez ten świat i to właśnie naszymi nogami idziemy, one mogą się pobrudzić od prochu i nieczystości tego świata. I może to być obrazem tego, że wzajemnie możemy w ten sposób sobie usługiwać. Werset 35 tego samego rozdziału i dalej słowa Pana Jezusa. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Po tym wszyscy poznają. Jest wiele rzeczy, po których czasem myślimy, że inni poznają nas, że jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa. Jednak pomimo, że to wiemy, wszyscy dobrze to wiemy, potrzebujemy, aby sobie to przypomnieć. Po tym, po wzajemnej miłości, po wzajemnej miłości, którą okazujemy sobie nawzajem. W rodzinie, w społeczności, w kościele, w miejscu pracy i wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Jak ze sobą rozmawiamy, jak ze sobą współpracujemy, jak załatwiamy sprawy trudne i łatwe. Po tym pozna nas świat, czy jesteśmy Jego uczniami, uczniami Jezusa Chrystusa. Słuchając w tym tygodniu takiego rozważania, Henryka Dedo wspominał o swoim znajomym, który znalazł się w afrykańskiej wiosce. I tam było wielu wierzących ludzi. I pytał ich, w jaki sposób wy ewangelizujecie? W jaki sposób przekazujecie Ewangelię? Bo nie widzę u was żadnych plakatów, ulotek, broszur. W jaki sposób nie widzę, żebyście robili ewangelizację? Zapytana osoba odpowiedziała w ten sposób. Jeśli chcemy zewangelizować jakąś wioskę, wysyłamy tam dwie nasze rodziny. One tam się przeprowadzają i tam żyją. i od ich świadectwa, i od ich wspólnego życia, od ich życia z innymi ludźmi, również niewierzącymi, zależy, jak wielu i jak szybko ludzie zaczną się w tej wiosce nawracać. Świadectwo życia. Kiedyś brat Guńka cytował tutaj takie chińskie przysłowie: to, co robisz, o wiele głośniej przemawia do mnie niż to, co mówisz. I to jest prawdą. Świadectwo życia przemawia o wiele więcej, o wiele głośniej. Moje i twoje. Świadectwo przemawia do twoich sąsiadów, do twoich znajomych o wiele głośniej niż cokolwiek byś powiedział. Jakkolwiek byś się zachowywał, może przybierając różne formy pobożności, to ma żadne albo drugorzędne znaczenie. Okazywana miłość decyduje o tym, czy ktoś będzie utożsamiał cię z żywym Bogiem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Jakie są cechy tej miłości? Co mówi nam na ten temat Boże Słowo? I chyba nie znajdziemy lepszego miejsca niż pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Przeczytam od 4 wiersza, od 4 wersetu. Miłość jest, miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości. Miłość się nie wynosi. Nie jest nadęta. Postępuje taktownie. Nie szuka własnej korzyści. Nie jest porywcza. Nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Piękny opis. Moi drodzy, ale skąd wziąć i jak nauczyć się takiej miłości, o której pisze apostoł Paweł? Boże Słowo uczy nas, że miłość to jeden z owoców. Jeden z owoców Ducha Świętego. Jeden z owoców, który wyrasta, tak jak każdy owoc, w procesie. W procesie, który trwa, w którym potrzebny jest czas i odpowiednie warunki. Może być tak, że pomodlisz się o miłość, która jest cierpliwa. I czy Bóg odpowie w ten sposób, że nagle spłynie na ciebie jakieś niesamowite, błogie uczucie i nagle na jednym spotkaniu, na jednej modlitwie, na jednej konferencji nagle wracasz pełny cierpliwości, pełny miłości, która jest cierpliwa. Czy coś takiego może mieć miejsce? Powiem wam szczerze, ja się nie spotkałem z czymś takim. Choć wierzę w cuda i przeżywam ich każdego dnia, jednak tak przeczytałem w jednym z rozważań, zdaje się, to było rozważanie Charlesa Spurgeona, takie na każdy dzień. I tam on mówi o tym, że jeśli modlisz się o cierpliwość, to Pan Bóg zatroszczy się o to, aby w twoim otoczeniu znalazł się człowiek, który tej cierpliwości będzie cię uczył. I to jest trudne. I możesz oczywiście powiedzieć, co on tutaj robi. Boże, dlaczego takiego człowieka mi dałeś do miejsca pracy, albo czemu jestem z nim w jednej służbie w kościele? On mnie ciągle denerwuje. On ciągle wpływa na mnie tak, że chodzę nabuzowany i podirytowany. Nie. Popatrz na to tak. To jest szansa, w której twój owoc może dojrzewać. Owoc Ducha Świętego. Potrzebujesz tylko Jego mocy, mocy Ducha Świętego do tego, aby każdego dnia uśmiechnąć się do tego człowieka, aby podać mu dłoń, aby pomóc mu, gdy znajdzie się w tarapatach, aby na jego przykre, zaczepne, ironiczne słowa odpowiedzieć łagodnie, z miłością, spokojem. W ten sposób Pan Bóg uczy nas i sprawia, że owoc w nas dojrzewa. Potrzebny jest czas, ale potrzebne też jest uniżone serce. Bez tego cały proces nie będzie mógł zadziałać. Uniżone serce, ta postawa sługi, o której czytaliśmy na początku, która przejawiała się w postawie Pana Jezusa jako mistrz i uczeń i nauczyciel, był w stanie obmyć nogi, brudne nogi swoim uczniom. Ta postawa sprawia, że ten owoc może dojrzewać. To nie muszą być tylko ludzie. To mogą być różne trudne sytuacje, w których uczymy się zaufania, wiary, cierpliwości, wytrwania, w których poddajemy się Panu Bogu i mówimy: zbadaj mnie, Boże, co jest ze mną nie tak? Dlaczego znowu upadam w tej samej dziedzinie? Dlaczego sobie z czymś nie radzę? Bóg sprawia takie warunki, gdzie kształtuje się nasz charakter. Bo ten przemieniony charakter na wzór Chrystusa, sprawia, że inni widzą w nas uczniów Pana Jezusa, tych Jego naśladowców, tych, którzy rezygnują z tego, co by się należało mi, Tobie, z jakichś zaszczytów, z docenienia. Czasem obrażamy się, bo ktoś nam nie podziękował. ktoś nie uznał naszego poświęcenia, naszej ciężkiej pracy. Miłość nie szuka swego. Tak, to ci się należało. Dobrze to zrobiłeś. To cię wiele kosztowało. Było to trudne. Może do późnej nocy przygotowywałeś coś. Ktoś tego nawet nie zauważył. A może nawet skwitował tylko tyle? Tylko takie? Nie mogłeś się postarać? Jak nas bolą takie sytuacje. Ale jak one są nam bliskie. Przecież to się zdarza. W naszym otoczeniu, w rodzinach, w kościele, gdy służymy, gdy się poświęcamy. Miłość nie wynosi się. Nie jest nadęta. Postawa Pana Jezusa pokazuje nam, że był uniżony. I choć miał się czym szczycić, nigdy tego nie podkreślał. Moi drodzy, w liście do Galacjan czytamy o tym, jakie są owoce Ducha Świętego. Czyli jaki jest wpływ Ducha Świętego na moje i Twoje życie. Jeśli Duch Święty mieszka w Tobie, jeśli żyjesz w prawdziwej, codziennej relacji z Panem Jezusem Chrystusem, w Twoim życiu pojawia się owoc. Pojawia się skutek tego wpływu osoby Jezusa Chrystusa. Owocem zaś Ducha jest. I wszyscy to znamy. Wielu z nas może pamięta to jeszcze ze szkółki niedzielnej, jak się uczyliśmy tego wersetu. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Nie potrzeba, bo wszyscy znają swoje miejsce. Każdy wie, jak się zachować. Każdy wie, jaką przyjąć postawę. Moi drodzy, Boże Słowo ostrzega nas. Gdyż też również jest to napisane w liście do Galacjan kilka wersetów wcześniej, 14 i 15. Gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak jak siebie samego. Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się nawzajem nie strawili. Nasz nieprzemieniony charakter, nasze cechy osobowości, które nie powinny mieć miejsca, czasem się przejawiają. Bo jesteśmy w procesie. Niektóre z naszych cech charakteru nie zostały jeszcze przemienione. I czasem wyrządzimy komuś krzywdę. Czasem powiemy zbyt mocne albo zbyt ostre słowa. Czasem potraktujemy kogoś niesprawiedliwie. Albo tylko z własnej perspektywy patrząc na jakąś sytuację. Ale tutaj to uniżone i pokorne serce. sprawia, że gdy zaczynamy to rozumieć, umiemy powiedzieć przepraszam. Umiemy powiedzieć więcej, wybacz mi. Czy mi wybaczysz? Źle się zachowałem względem Ciebie. Powiedziałem niestosowne słowa. Albo moja postawa przyczyniła się do tego, że byłeś smutny. Uniżone i pokorne serce, serce sługi jest tym miejscem, tym środowiskiem, w którym mogą dojrzewać owoce Ducha Świętego. Dojrzewać, rosnąć i dojrzewać. Chodzi o to, aby owoc był słodki. Po tym poznajemy dojrzałe owoce, że są słodkie. Jedne mają kolor taki, drugi inny. Jedne miały więcej słońca, drugie więcej cienia. Ale dojrzałe owoce zawsze są słodkie i przyjemne. Chciałbym, byśmy jeszcze raz wrócili do 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Ale tym razem przeczytam pierwsze 3 wersety. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. I chciałbym, moi drodzy, byśmy teraz dobrze się zrozumieli. Na podstawie tych słów możemy zrozumieć, że posiadanie darów duchowych bez miłości nie ma żadnego sensu i znaczenia. Jednak zależy nam na tym, i to chcę podkreślić, aby dary duchowe przejawiały się wśród nas, bo są nam potrzebne. Pan Jezus przez Ducha Świętego dał je do Kościoła, bo są praktycznymi narzędziami do tego, by Kościół mógł zdrowo funkcjonować. I my ich potrzebujemy. Jednak gdy one by miały działać bez miłości, nie są nic warte. Jedyne środowisko i przestrzeń, w której mogą działać dary Ducha Świętego i służyć Kościołowi ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku wzrostowi, jest miłość. I wierzę, że dobrze mnie rozumiecie. Bez miłości wszelkie usługiwanie, wszelka ponadnaturalność, wszelkie przejawy duchowości mogą być egoizmem, mogą być zwróceniem na siebie uwagi, mogą być jeszcze czymkolwiek innym, ale nie służą. Nie służą nam, nie służą Kościołowi i nie przynoszą dobrego owocu. Jednak gdy przeczytamy ten 12 i 13 rozdział, możemy bardzo jasno zrozumieć, że autorowi chodzi o to, aby w Kościele funkcjonowały dary Ducha Świętego. Funkcjonowały w miłości. Gdzie uwzględniony jest mój brat i moja siostra. Uwzględnione jest dobro tej wspólnoty. Uwzględniony jest rozwój. Uwzględniony jest wzrost. Ale nie moje ja, nie moja osoba. Pan Jezus, to co słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, gdy głosił Jacek, przyjął postać sługi i uniżył się. Uniżył się tak bardzo, że poszedł na krzyż, na śmierć. Ale dzięki temu uniżeniu Bóg tak wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię. Uniżenie jest drogą do usługiwania sobie nawzajem w darach Ducha Świętego, okazując sobie miłość. I kończąc, ostatni cytat, który tak dobrze znamy. List do Rzymian, 12 rozdział. Werset 10. Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Moi drodzy, tych kilka prostych myśli na dzisiaj. Niech będą zachętą, o to się modlę. Niech będą zachętą dla nas, abyśmy doskonalili się w miłości, która jest cierpliwa, która tak wiele znosi, która przede wszystkim przejawia się z pokornego i uniżonego serca. Wzajemnie wyprzedzajmy się w okazywaniu szacunku i w okazywaniu miłości, gdyż taka jest Boża wola. I tak Pan Jezus to zaplanował dla Kościoła, aby właśnie po miłości rozpoznał nas świat i ludzie wszyscy, którzy są wokół nas. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.